Wspaniały dzień polskiej siatkówki, tak jest!
Właśnie pokrzyczeli dzisiaj trochę.
No właśnie, krzyczałeś? Bo słuchajcie, Tomek z Kadziem komentowali w maseczkach, więc ja nie wiem, czy mogli krzyczeć.
Zdjęliśmy, bo popatrzyliśmy na doświadczonego kolegę Andrea Zorziego, który od razu odmówił i już więcej nikt na stanowisko nie przyszedł w sprawie maseczek. Ja i tak nie komentował maseczce, bo mi się z tego wykręcił. Dlatego pokrzyczeliśmy. No ale jest się z czego cieszyć, prawda?
Pff, ale dzień polskiej siatkówki, słuchajcie, wysyłam jeszcze powiadomienie na Twitterze, jakby ktoś chciał do nas dołączyć, to zapraszamy szybciutko. 0,47, ale nie odpuszczamy. Ja mam nadzieję, że już teraz...
Majóweczka jest.
Ja mam nadzieję, że już chłopcy z Zaksy to już leżą na podłodze. że już tam promile wskoczyły i elektrolity odpalone na...
Zapraszali do hotelu, ale niech świętuje, to jest ich święto.
Nie, no w takich chwilach chyba nie. Chyba nie. Tym bardziej, że jutro lecimy tym samym samolotem, więc może jeszcze się spotkamy na jakąś małą dogryweczkę. Słuchajcie... 3-1 wygrywa Zaksa. Zacznijmy od Zaksy, bo to jest triumf polskiej drużyny, to jest triumf przedstawiciela Plus Ligi. 3-1 z Trentino, pokonane Lube, Zenit, Trentino, no a wcześniej Skra. Taka droga, można powiedzieć, że w pełni zasłużona jak w 2018, że każdy, kto prześledzi tą drogę, to powie zasłużeni mistrzowie, pokonali wszystkich.
Ja bym jeszcze powiedział, dołączył do tego 2014 w naszej siatkówce, bo też dwukrotnie musieliśmy grać i z Brazylią i trafiliśmy tam, pamiętam, że do tej trójeczki takiej, gdzie było losowanie i mówiono, że
Rosja, Polacy, Brazylia
to sobie wylosują. No wylosowaliśmy najgorzej, jak mogliśmy sobie wylosować.
Graliśmy z Włochami, graliśmy z Iranem, ze Stanami, graliśmy 2 razy z Brazylią, graliśmy z Rosją.
I była podobna sytuacja teraz, przekładając to na grunty klubowej siatkówki. No radość ogromna, no słuchajcie, no doczekaliśmy takich czasów, że możemy być dumni z tej siatkówki. Tak jadąc sobie do hali, myśleliśmy, ja też myślałem sobie na ten temat, mówię, piękny byłby to dzień. Pani Agnieszka Michlin sędziuje, finał. Wygrywa nasza zawodniczka Asia Wołosz. Wygrała. Zaksa dołącza. Trudno było, bo tym 2-0 powiem ci, że statystyki, nie wiem, czy
chcesz... Ja te statystyki sobie wezmę, bo MVP został na przykład wybrany Olek Śliwka i jestem bardzo ciekawy...
Jak... Nie dam tych statystyk, zdjęcie sobie możesz zrobić.
Dobra, 18 punktów na plus 11, wiesz, patrzę na te statystyki po to tylko, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że Olek Śliwka był dzisiaj twarzą Zaksy Kędzierzyn-Koźle, takiej Zaksy, jaką my kochamy oglądać w europejskich pucharach. Tej takiej, ja to cały czas mówię, brudnej siatkówki z tymi przepychankami, z tymi rzutkami, z tym sprytem, obijaniem bloku. Taki Olek Śliwka, jaki miał problemy w ostatnich 2-3 tygodniach sezonu.
Tak, tak, obrócił się tam, dograli mu ta lewa ręka. Nie, nie, no naprawdę.
Zobacz, Olek Śliwka 64%, Kamil Semeniu, który tyle ciągnął Zaksę, 38% w ataku.
Tak, no to jest... No statystyki jasne, no zawsze do tego zaglądamy, to jest taki moment, że dzisiaj też tam na chwileczkę zaglądniemy, pozostałe tam były równe, tam błędy własne chyba były większe drużyny.
Ja patrzyłem, wiesz co, po pierwszym secie wydaje mi się, że decydujące była kontra. Zaksa miała w pierwszym secie, to jest to, co mówił trener Lorenzetti przed początkiem meczu. Zaksa to jest drużyna, która świetnie broni, świetnie gra na kontrach. 7-1 w kontrach dla Zaksy i z tych 7 kontr oni mają 86%, czyli 6 kończą prawdopodobnie, tutaj jest zamazane, a Trentino gra tylko jedną kontrę przez set. I dzięki temu Zaksa odrabia w końcówce straty i wygrywa tą partię. Druga partia to jest z kolei niesamowite szanowanie piłki. Tylko 5 błędów własnych popełnionych w całym secie przy 9 rywali, a przecież wiemy, że dzisiaj bardzo trudno się zagrywało. Słuchajcie, te światła wymyślone przez CEF były fatalne.
Ja mówiłem po tym podczas transmisji, to są dobudowane żerdzie, jak do eventu jakiegoś, nie do grania w siatkówkę, na pewno nie do grania w siatkówkę, tylko tam są normalne światła do grania w siatkówkę, bo tu gra Calzedonia Verona, ale ktoś wymyślił, nie pytając się nikogo o zdanie z tych, którzy potrafią grać w siatkówkę, czy to będzie przeszkadzać, czy nie. Kaszmarek mówił, że on nie mógł się do tego przyzwyczaić, dopiero, no ale jak takiego asa zagrał na koniec, to mówił, że dopiero wtedy zrozumiał, jak te światła są ustawione. No to...
Piękna historia, słuchajcie, piękna historia polskiej siatkówki też właśnie przez pryzmat tych wszystkich kłopotów. Ja to napisałem w twicie zaraz po. I zapytałem trenera Grbicia, czy odchodzi. Bo to była trudna historia, te wszystkie transfery, ma odejść Toniuti, ma odejść Zatorski, ma odejść Kochanowski, to wpływało, mogło wpłynąć na tą drużynę, mogło wpłynąć na popsucie atmosfery, mogło wpłynąć na takie rozbicie tej chemii niesamowitej, którą oni zbudowali wewnątrz zespołu. I teraz wyobraź sobie, że jest historia, ja nie wiedziałem o tym, dowiedziałem się o tym dopiero od Olka Śliwki po finale, jest historia taka, że jadąc na mecz, siatkarze Zaksy czytałem informację, że trener Nikola Grbić ma odejść. To jest informacja oczywiście z włoskich mediów, ale ona oczywiście dociera do nich jadąc na mecz. Ja nie wiedziałem o tym kompletnie.
Mówili, że granat w szatni, tak?
I to może znowu zadziałać jak granat w szatni, bo to znowu, wiesz, taka informacja, która nie wiesz, czy to jest prawda, czy nie, ale zaraz się zaczynasz pytać, trenerze, ale jak to, przecież miałeś poczekać tutaj tego, a ona znowu nie zadziałała tak, znowu ona ich potrafiła jednak pozytywnie zmobilizować.
Tak, ja widziałem tutaj pana Sirciego, pewnie też widziałeś.
Miał się dzisiaj stawić z walizeczką.
Rozmawiał z panem Nikolą, tam była jakaś rozmowa na parkiecie, ale oczywiście taki strasznie na boisku nie załatwia. No ale coś jest na rzeczy, zobaczymy jak to wszystko się rozwiąże.
Ale trener Grbić w wywiadzie pomeczowym powiedział, jak odchodzi jakiś trener, to zaraz się pojawiają plotki, bo się zaraz zaczyna przymierzyć, bo zaraz oczywiście, kto jest do wzięcia? Grbić? No to złóżmy propozycję Grbiciowi. Kto jest do wzięcia? De Giorgi? No to złóżmy propozycję De Giorgiemu i tak dalej, i tak dalej. To jest trudna rzecz, która mogła zadziałać, nie zadziałała na szczęście.
Oni na szczęście są zawodowcami i ugrali to do końca, a ścieżkę, no to mówiliśmy, jaką mieli. No powiem tak, takiego medalu nie mieliśmy.
No my, 78 no, rok, no, płomie no, Milowice, tak. Ale chyba teraz ta formuła, która tak. jest trzy razy trudniejsza. Całym szacunkiem dla naszych wielkich mistrzów.
Tam była czwórka, tam grał każdy z każdym. To było na tej zasadzie, że nie było takiego ścisłego finału. Oczywiście szacun dla Ryszarda Boska, który wtedy grał i jego kolegów. Potem się formuła zmieniła, był Final Four i tak dalej, i tak dalej. To historię znacie. No i ta nowa formuła, bo to jest... A co o tym sądzisz? Myślisz, że to się przyjmie na dłuższą metę, czy to jest awaryjnie grane?
Ja byłem fanem tej formuły Final Four, bo to było coś niezwykłego. Taki weekend z siatkówką, wiesz, cztery mecze, półfinały, finał, mecz o trzecie miejsce. Ale powiem ci jednak, że ten taki styl, nazwijmy to piłkarski, kiedy kończysz wielkim finałem, jednym wydarzeniem, przygotowujesz się do tej jednej daty,
to jest fajne.
I to wiesz, to takie święto, że najpierw dziewczyny mają swój finał, potem wchodzą panowie jednego dnia. No jest to potęga też do sprzedania.
Takiego czegoś nie widziałem. Byłem troszkę zaskoczony, bo jasne, to nie jest jakieś narzekanie, ale nie podobało mi się to częstowanie medalami, jak ja to nazwałem.
COVID, wiesz jak jest.
Państwo się poczęstują medalem, no co gierkiem. Takie to było, ale potem to wszystko wystrzeliło w górę, było fajne. Potem jak to się, no już COVID potem nie istniał, bo przecież byliśmy tu milion razy testowani i zawodnicy.
No zawodnicy 50 tysięcy razy.
Żeby odebrać akredytację, to musieliśmy jeszcze raz się tutaj przetestować tuż przed samym wejściem do hali. Oczywiście bez możliwości wyjścia z hali, ale to jest nieważne. Chodzi mi o to, jak potem się połączyły te drużyny. Obrazki będziecie widzieć, na pewno widzieliście i u nas, albo gdzieś tam jeszcze to będzie krążyć, bo widziałem, że to jest wiadomość numer jeden dzisiejszej nocy.
No musi być, no musi.
To pozostanie. No coś wielkiego. No. Ja takiego finału jeszcze nie komentowałem. Jeszcze okazało się, że jeszcze tego medalu w kolekcji w komentarzu, panie Marcinie, nie ma.
Ale właśnie, no to teraz słówko jeszcze o tym meczu wcześniejszym. Joasia Wołosz i jej Koneliano. Słuchajcie,
Nie widzieliśmy
chyba dawno takiego meczu kobiecej siatkówki. Naprawdę poziom stratosferyczny, siła bicia i szybkość dwóch rozgrywających. No i właśnie znowu duma z Joanny Wołosz, że ona jest bohaterką tego finału, że ona jest tam jedną z głównych aktorek, że ona jest kapitan zespołu.
Jest kierowniczką drużyny.
Wielka sprawa.
Tak, pod każdym względem. No, mieliśmy okazję porozmawiać, no radość ogromna. Bo potem już też spokojnie na zakończenie mogliśmy tam wejść sobie na boisko. Szacun dla Aśki, bo już też w jednej z naszych rozmów wspominaliśmy, że tak gdzieś to wszystko działo się w cieniu. Grała sobie Aśka tutaj w tej włoskiej lidze, wygrała mistrzostwo. No fajnie, że to się stało w połączeniu z Zaksą. No lepiej sobie nie mogliśmy tego wyobrazić i jeszcze też Agnieszkę Michis chcieliśmy pozdrowić, bo ja dopiero...
Gratulacje, bo to też jest wielkie wyróżnienie.
Agnieszka sędziowała finał Mistrzostw Europy, znakomicie sędziowała i teraz też jeszcze raz, także jest w tej hierarchii wysoko, no i to też taki fajny moment, czyli trzy takie założenia, z którymi jechaliśmy do hali, wszystkie trzy zostały wypełnione, no lepiej sobie chyba tego wszystkiego nie mogliśmy wymarzyć. No możemy być dumni, naprawdę.
Teraz muszę wrzucić swój kamyczek. Mam nadzieję, że tak wielka siatkarka jak i Joanna Wołosz musi być zagospodarowana odpowiednio w naszej reprezentacji. Ja przepraszam, ale muszę w takim dniu wrzucić ten kamyczek, bo Joanna Wołosz dzisiaj, bo żeśmy rozmawiali przed finałem, Joanna Wołosz dzisiaj wpisała się w historię polskiej siatkówki na równi z Dorotą Świeniewicz i Małgosią Glinką pod względem liczby sukcesów, medali w Ligi Mistrzyń, ona ma jeszcze klubowe mistrzostwa świata. Była Kasia Gujska, ale ona była raczej rezerwową w Bergamo, w związku z tym jednak pod względem klasy siatkarskiej, pod względem roli, jaką odgrywała w swojej drużynie, no nie równa się z gigantami, jakimi były Gosia i Dorota. A Joanna wpisuje się w tą historię i będzie wymieniana jednym tchem z tymi dwoma zawodniczkami jako najbardziej utytułowana w historii klubowej siatkówki. Oczywiście wówczas nasza reprezentacja więcej znaczyła, więc one są wymieniane jako być może dwie największe postacie w historii naszej siatkówki kobiecej, ale no chciałbym bardzo, żeby w związku z tym Joanna Wołosz była przepraszam za brzydkie słowo, wykorzystywana do maksimum przez naszą reprezentację.
Z tego co wiem, to w tej bańce nie będzie grała, natomiast na Mistrzostwach Europy ma być. I oby to było prawdą.
No ja mam taką nadzieję.
No przecież jakbyśmy popatrzyli jeszcze na zawodniczki, które mamy, bo przecież tu grają we włoskiej lidze i się dobrze spisują, to my naprawdę możemy mieć z Aśką Wołosz drużynę, no, z którą też możemy spoglądać gdzieś w stronę medali, przynajmniej na Mistrzostwach Europy.
No nawet te kwalifikacje olimpijskie, tak. Mecze z Serbkami i Turczynkami pokazały, że mamy pokolenie zawodnicze, które mogą zacząć się bić z tymi najlepszymi, mogą gdzieś marzyć o medalach nawet w Europie, czy równaniu do tych zespołów naprawdę już z niezłego poziomu światowego. No nie mówię jeszcze o topie, ale no na pewno z niezłego poziomu.
Tak. No i coś jeszcze możemy powiedzieć. Co do tego meczu...
Słuchaj, no ja wiem, co możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć tyle, że duma też jest z faktu, że wchodzimy po takim okresie covidowym, kiedy nas troszkę przetrzepało, kiedy cały świat zatrząsł się. Wchodzimy teraz, zobacz, z takim kopem. Zatorski, kolejny medal złoty. Kochanowski, kolejny złoty medal. Śliwka, kolejny złoty medal. Ten debiutant, wielki debiutant w cudzysłowie, no ale jednak wchodzący dopiero na salony, Semeniuk, pierwszy wielki międzynarodowy sukces. Oni wszyscy trafiają teraz do reprezentacji i zaczynamy rozdział igrzyska.
Igrzyska, tak jest. Najpierw ta bańka, szczęsna czy nieszczęsna, to się dopiero okaże, bo sami nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądać. Na pewno dla Was te mecze wszystkie będziemy większość przynajmniej transmitować. Bańka przez pryzmat igrzysk. Tak jest, tak to chyba można ująć. Wydaje mi się, że no przynajmniej znamy terminarz. To jest już coś, jeśli chodzi o tę bańkę. No ale tak jak mówię, igrzyska. No, to się zbliża dużymi krokami 24 lipca. W zasadzie tuż po zakończeniu tej Ligi Narodów. No i ciekawe, jak to będzie, bo tak sobie patrzyliśmy dzisiaj na tych zawodników. Ja się cieszę jeszcze z jednej rzeczy, bo jak tak spoglądamy na inne drużyny, czy na przykład, no może nie na rosyjskie koniecznie, ale na włoskie drużyny. I już tam jest zagranicznych, znakomitych zawodników. I Włosi przez to, że mieli tylu zagranicznych zawodników, pogubili gdzieś własnych.
A no właśnie, bo ja mam taką ciekawostkę, którą nie wiem, czy wszyscy już wyłapali, a propos właśnie reprezentacji Włoch, bo nie wiem, czy tutaj te wyniki klubowe i tak dalej, to ma jakieś tutaj swoje przełożenie, ale okazuje się, ja to wcześniej nie wiedziałem, wyłapałem to teraz tutaj będąc w Weronie. Włosi na razie zgłosili do sezonu reprezentacyjnego 35 zawodników. Z nich oczywiście do bańki muszą okroić się do 25, ze sztabem licząc, czyli tam pewnie będzie też około 18. A więc połowę z tych 35, których powołał Blendini na sezon, zabierze do bańki. No i teraz najważniejsza informacja. Blendini nie wchodzi do bańki, nie wchodzi do bańki Blendini, tylko zostaje poza bańką i zabiera ze sobą do treningów, jeszcze nie wiadomo których, ale kilku ważnych zawodników. A więc Włosi rozgrywają ten sezon przedolimpijski, wydaje się, że na chwilę obecną oryginalnie do bańki wpuszczają nie wszystkich swoich najlepszych. Wyobrażam sobie, że prawdopodobnie chodzi na przykład właśnie o Gianellego, który miał długi sezon, o Juan Torrenę, który ma już swój wiek, być może o jeszcze kilku tych bardziej doświadczonych zawodników. I zostają z nimi poza bańką i z Blendzinim trenują. W bańce gra druga część, druga połówka reprezentacji i mierzy się z tymi najlepszymi i ogrywa. I po bańce, zaraz tuż przed igrzyskami się łączą i wybiera Blendzini tych, którzy jadą na igrzyska i z nimi kończy przygotowanie.
To ciekawe, tego
nikt nie zapowiada.
To mi dałeś powiedziałeś teraz, tego nie wiedziałem. No ciekawe. No ciekawe, czy będzie ten Micheletto, bo bardzo mi się podobał ten chłopak.
Bardzo fajne wejście.
Widziałem go na dużym dystansie, tak wchodził, raz go tam wpuścił, zdjął, a potem jak się rozpędził, tam go próbowaliśmy bombardować, a on wszystko.
Bardzo fajne wejście.
W górę, dobre przyjęcie, chłopak z ogromnymi możliwościami, tą lewą rączką zawija, tak. Świetny chłopak.
Jeszcze chudziutki szczupaczek, a już...
Go budują. Będzie, no może być kawał gracza, także... A właśnie wracam do tej poprzedniej myśli, bo gdzieś oni pogubili tych swoich młodych chłopaków przez lata. Oni sami o tym mówili, że popełnili błędy. Ci młodzi chłopacy zaczęli się pojawiać, no i zobaczymy, jak ta reprezentacja Włoch będzie docelowo wyglądać, ale zwracam na to uwagę, że w naszej drużynie dwóch obcokrajowców, wszyscy inni reprezentanci na różnych poziomach, prawda, wywodzący się i z reprezentacji juniorów, gdzieś tam przechodzili przez spałę, mistrzowie świata, nasi chyba na tym polega ta potęga naszej siatkówki.
Na pewno na tym, że w ogóle, że jak spojrzymy na szeroką kadrę Heinena, to prawie wszyscy zawodnicy, ale to myślę, że 90% to są zawodnicy, którzy odgrywają ważne role w swoich drużynach i grają regularnie. Zobacz, że w tym sezonie trudniejsze sytuacje miał na przykład Bednosz, tak? Miał trudny sezon w porównaniu do zeszłego, no to pojawia nam się nagle Semeniuk w to miejsce z rewelacyjnym sezonem. Zeszły sezon miał rewelacyjny Wojtaszek, w tym Werwa już gdzieś falowała, miała swoje kłopoty, no to po Piwczak zagrał ci kapitalny sezon, tak? I to cały czas się uzupełnia i to cały czas się miesza. Szarpu gdzieś po Mistrzostwach Świata troszeczkę zjechał nam niżej i gdzieś zniknął może z tego najwyższego kręgu reprezentacyjnego, no to pojawili się w jego miejsce następni, poszli jeszcze do góry Śliwka czy na przykład Kwolek, tak? I tak możemy wymieniać. Muzaj miał bardzo ciężki i słaby sezon, no to nagle wskoczył ci Kaczmarek. No,
Kaczmarek myślę, że oj, mocno.
No, zakończył mocno, dwa mecze mocno, takie, że...
Myślę, że wymazł drzwi.
Myślę, że zakończył. A jeszcze w tym wywiadzie po raz kolejny po meczowym przypomina przecież rok temu Łukasz Kaczmarek.
Tak, że byłem kompletnie... na krawędzi zdrowotnej i na krawędzi rezygnacji ze sportu generalnie. Nie jego rezygnacji, tylko po prostu ze względu na zdrowie. No nie, no to jest coś fantastycznego. My sobie na razie jeszcze nie zdajemy sprawy, jaka to jest noc fajna tutaj w tej Weronie, bo do nas też to dojdzie dopiero, się zastanowimy spokojnie sobie wszystkie nasze notatki poprzeglądamy, a wy pewnie będziecie też te powtórki oglądać, bo naprawdę jest wielka sprawa. Nasza siatkówka jest wielka, no i basta.
I basta, słuchajcie, tak. Krótki wjazd, ale jest godzina 1:06, 20 minut, a tu jeszcze internet hotelowy, coś pisaliście, że też może nie do końca daje radę, więc pewnie wjedzie jutro Jurek, albo jakoś spróbujemy w poniedziałek nadrobić już z domu na chłodno. Słuchajcie, wielkie gratulacje dla Zaksy, wielkie gratulacje dla Joasi Wołosz i mam nadzieję, że powoli będziemy przechodzić w sezon reprezentacyjny z taką nieprawdopodobną energią, bo pisze się niesamowita historia, przecież Włosi swego czasu zdobywali trofea z Modeną, z Lube, z Trentino, z jeszcze kilkoma zespołami, z Turynem, mieli swoją historię, a my tak naprawdę czekaliśmy te 43 lata, prawie tak jak pamiętasz, na tą obronę Mistrzostwa Świata 2014 wreszcie, 2018, no i co? Został jeszcze jeden krążek, co?
Jeszcze jeden krążek nam został i to było, bo to czasowo się trochę pokrywa. 78 Płomień Milowice, 76 był Montreal, no, czyli dwa lata.
74 Mistrzostwa Świata. Te wszystkie 70 żeśmy przerobili, to teraz 2010-20 niech będzie taką pasją.
Aż się boję myśleć, ale dobrze, zaczekajmy. Fajnie, że byliście z nami, bo późna pora, ale myślę, że wielu fanów siatkówki dzisiaj chyba nie zacznie.
Oby. Słuchajcie, my jeszcze jesteśmy na kompletne zero, bo dopiero weszliśmy do hotelu, więc elektrolity mam nadzieję, że za chwilkę jakieś, chociaż minimalnie dzisiaj
porzucimy.
No nie ma. Po 22
słuchajcie, polzowano
im, nawet nie ma gdzie co kupić. W hotelu tak, wszystko zamknięte też, ale coś tam znajdziemy. Piękne dzięki, że byliście z nami.
Dzięki za fantastyczny wieczór.
Wielkie dzięki za ten wyjazd. Słuchajcie, i widzimy się, słyszymy. Mam nadzieję, że Jureczek jutro zostanie przez was przypilnowany, obudzony i wywołany do tablicy. Trzymajcie się, dobrej nocy.